Ja ostatnio tak robię w lidze, jest taka postać, która jak się naciśnie jedną emotkę, to ona robi tak.
Dobra.
Więc będę cię straszył teraz. Będziemy nas straszyć, będziemy rozmawiali.
Jak thriller Jacksona. Znaczy oni tak chyba.
Nie, to tak.
Dobra, nieważne.
Bo to było wszystko po to, żeby wam powiedzieć,
to było straszne wejście.
Najgorsze. Straszne wejście, które było po to, żeby wam powiedzieć, że naszym gościem będzie dzisiaj specjalista od horrorów, a czy obecnie specjalista od horrorów.
Kacper Michalski.
Tak jest. Będziemy gadali trochę o Silent Hillu, troszkę o różnych innych rzeczach, troszkę o warstwach strachu.
Przede wszystkim o Silent Hillu.
Ale przede wszystkim o Silent Hillu. Dowiecie się paru rzeczy o Silent Hillu. Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
Zapraszamy. Proszę, proszę, nie, no, ja nie będę panu przeszkadzał.
Dziękuję, w końcu, na koniec sezonu pozwalasz mi zacząć.
To jest ostatni odcinek w ogóle.
Znaczy takiego regularnego sezonu, siódmego sezonu. Zobaczymy, jak będzie.
Witamy was w ostatnim odcinku pierwszego sezonu,
pierwszego sezonu w tym studiu.
Radosław
siódmego
Nałęcz.
Sezonu programu FOPA, jest grudzień, śnieg za oknami, a my w studiu ciepłym, dogrzanym, na szczęście,
nie wiedzą, kim
bo
jestem.
Wiecie, jakie są czasy. Razem z Tadeuszem Zielińskim prowadzimy kolejny program, mamy bardzo fajnego gościa dzisiaj.
Zrobiłeś takie intro piękne, że już teraz nie wiem, co będzie.
Czujesz się zachęcony.
Cześć Kacper, jest Kacper Cześć. Michalski, szef produkcji Bloober Team. Tam na plecach to nie widać, ale na plecach masz tam te warstwy strachu.
Tak.
To tam przy warstwach też robiłeś?
Robię teraz tak naprawdę.
No to znowu teraz, to cały czas robicie tę samą grę.
No nie, nie do końca tak. Robimy coraz nowsze gry, coraz lepsze gry. Też jak już pytacie o Layers of Fears, to jest to inna gra niż Layers 1 i 2. My wewnętrznie na potrzeby tak naprawdę trochę marketingu takiego wewnętrznego nazywamy to remixem. To nie jest ani remake, to jest właśnie remix. Dodajemy tam nowe elementy. Pewnie w najbliższych miesiącach będzie zdecydowanie więcej na temat tego tytułu.
Dobrze, o tym sobie pogadam jeszcze za chwileczkę. Najpierw zacznijmy od ciebie, od Kacpra. Na razie dowiedzmy się, skąd się w ogóle wziąłeś w naszej branżuni kochanej.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Przez zupełny przypadek. Pamiętam tą historię, mimo tego, że właśnie minęło mi 20 lat w branży gier. Kiedyś było coś takiego jak gazeta papierowa. Tak naprawdę było ogłoszenie o tym, że Techland poszukuje designerów gier komputerowych. Nikt nie miał pojęcia, co znaczy designer, czym są te gry komputerowe jeszcze tak naprawdę, jeśli chodzi o ich produkcję. Ja napisałem tam, wysłałem CV tak naprawdę i o tym zupełnie zapomniałem. Pracowałem w innej branży, zajmowałem się tworzeniem stron internetowych, obsługą sklepów internetowych, co na początku lat 2000 było dosyć ciekawym, nowym, też fajnym zajęciem.
I dochodowym.
No dochodowym.
I dochodowym bardzo. To był ten dokładnie, to był ten boom. To była ta bańka internetowa słynna. No i zupełnie o tym zapomniałem, że wysłałem takie CV, a to wzięło się stąd, że grałem bardzo dużo w papierowe RPG, właśnie wtedy w papierowego cyberpunka, nikt w ogóle wtedy nie myślał, że...
Czy ty jesteś certyfikowany nerd?
To być może to jest może ta różnica o tym, że miałem do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście byli nerdami i ta skala jest gdzieś przesunięta w stronę bycia nerdem, a bycia, jak się wydaje, nie nerdem jeszcze.
Geekiem.
Tak, dokładnie, nerda. Może tak. Więc gdzieś tam były jeszcze papierowe kryształy czasu, tak?
Od tego się zaczęło. Paladin Arcturius.
Dokładnie. Potem było dużo właśnie cyberpunka papierowego, kiedy jeszcze nikt nie myślał, kiedy tak naprawdę CD był znany z Baldur's Gate'a tylko i wydania go w Polsce. I słynnych kolejek i dowożenia
maluchetkami,
tak, czy maluchem.
Grałeś w cyberpunka, kiedy Mike Pondsmith nie wiedział, gdzie leży Polska.
Dokładnie tak, dokładnie. bardzo, bardzo dobre.
Jakżeż to smutne. Nie, tam chyba była Polska w cyberpunku akurat, była rozpisana. Znaczy wiedział, że istnieje, przynajmniej dobrze. Tyle wiedział.
Ale jestem tak... pewien, czy nie w jakimś dodatku teraz, ale to już dobra.
Nie, jakaś gra chyba.
No i mówię, i wzięło się stąd, że jakby gry były gdzieś tam od zawsze, papierowe RPG były zawsze, więc jak zobaczyłem ogłoszenie na Game Designer, no to przecież ja potrafię, tak? Bo gram. I zapomniałem o tym. No i minęło z pół roku. Telefon z zaskoczenia w ogóle. Czy mógłbym przyjść na rozmowę? No dobrze, no. To były też takie czasy, że jak się szło na rozmowę o pracę, trzeba było ubrać się w garnitur. Też nikt nie wiedział, czym jest branża gier komputerowych, więc oczywiście w garniturze. Otworzył mi człowiek w pognięcionej koszulce oczywiście. Cześć, cześć, kiedy możesz w sumie zacząć po 5 minutach rozmowy? Ja mówię, no w sumie to może nie dzisiaj, ale za tydzień. No i tak moja przygoda się zaczęła, trwa 20 lat i... No i naprawdę nie zmieniłbym tego na nic innego.
Dobry początek bardzo, muszę powiedzieć.
Za tydzień dajemy w środę grę.
Może pan nam za tydzień zrobić demo. Taką, że słyszałem, że co ma marketingowcu, który wpada do studia, znaczy w sensie do działu designerskiego, designersko-programistycznego i mówi, chłopaki, za tydzień będziemy mieli event, moglibyście mi zrobić demo.
Co ciekawe, ja takie historie słyszałem raczej teraz, współcześnie, niż te 20 lat temu.
To ja słyszałem 20 lat temu.
Wtedy to Techland już był całkiem sporą firmą w Polsce. Jedną chyba nawet największą wtedy. Było nas prawie 30 osób. Teraz wiadomo, jest tych osób tam 400 czy ponad już 400. Gdzieś CDP mamy już prawie chyba ponad 1200 osób, jeśli dobrze
pamiętam. I chyba teraz troszeczkę tam
tak.
Około 800.
Ale około 1000 pewnie. Więc z perspektywy tego 2002 roku firma growa, która zatrudnia 30 osób, była największa w Polsce. No i no nie, nie podchodziliśmy do tego tak, że za tydzień jakieś demo, czy...
A ty na co tam trafiłeś? Na Chroma?
Na game designera tak naprawdę.
Ale na
grę. No, zacząłem tak naprawdę przy projekcie, o którym mało kto już pamięta, chociaż chyba jakieś na YouTubie jest demo, czyli Dzień Mutantów. Day of the Mutants.
To nie kojarzy. Kurczę, które to było?
Jest takie demo ze stacją benzynową i z zombiakami wychodzącymi na pustyni.
Pamiętam,
to jest projekt, który jest skancelowany czy zawieszony i od tego zacząłem. Przy tym pracowałem...
To był tak jakby taki zaczynek później do tych wszystkich Dead Islandów i Dying Lightów.
Jeszcze nie, bo to miał być taki projekt, który gdzieś będzie trochę poboczny, bo oczywiście główne siły pracowały nad Chromem właśnie. Ja też później pracowałem przez jeszcze prawie rok nad Chromem. To też były jeszcze czasy, kiedy Techland robił gry żużlowe, czyli Film Speedway Grand Prix.
No, słynne.
Tak,
bardzo
tak.
Dobre swoją drogą one były. Tak.
Tylko to była trochę w momencie za duża nisza. Tak? To też jest taka historia.
Duża nisza w Polsce. Bo...
Ale na tamte lata to naprawdę ta nisza wystarczała. Tak?
No, ja pamiętam, że oni tam sprzedawali tego tam setki tysięcy szły na całą Polskę. To było niezwykle.
Więc no to w pewnym momencie też jakby było związane z tym, że Techland musiał zacząć robić trochę inne gry, trochę bardziej mainstreamowe, no bo jednak żużel na całym świecie stał się trochę mniej popularny. Pamiętam, że gdzieś tam właśnie...
Wtedy Expand Rally zdaje się, że weszło.
Tak, wtedy robiliśmy Expand Rally, no i Chroma tak naprawdę. No i później już to historię wy pewnie też znacie całkiem nieźle, tak? Seria Call of Juarez, Dead Island, Dying Light 1, no i gdzieś tam po półtora roku produkcji Dying Light 1 zdecydowałem się pożegnać z Techlandem i trafiłem...
Czyli przed premierą.
Przed premierą, tak. Trafiłem na dobre 4 lata do CI Games i tutaj dwa snajpery, Sniper Ghost Warrior, jeszcze końcówka dwójki, później trójka, prawie całe Lords of the Fallen, no i później powrót do Techlandu na 5 lat. No i tak wyszło, że po tych kolejnych 5 latach, czyli łącznie 15 latach w Techlandzie i 4 w CI Games.
Wylądowałeś w Lubeerze.
Wylądowałem w Lubeerze, mijałbym właśnie rok i naprawdę jest bardzo fajnie.
Czyli po Dying Lightie dwójeczce, żeś odszedł od tego?
Nie, przed.
Masz taki, rozumiem, że masz taki...
Co premiera Dying Light, to
co
wiesz.
Premiera Dying Light, to zmieniasz firmę przed.
Nie, ale to jest bardzo ciekawe, bo jest dużo deweloperów, szczególnie jak spojrzymy na te duże tytuły, których produkcja trwa 5 czy nawet 7 lat, jak nie wiem, właśnie Dying Light 2 czy Cyberpunk. To jest trudny temat, odejść przed premierą czy nie odejść. Ja już trochę jestem, może złe słowo bardzo, trochę nie jest to dla mnie aż tak istotne, żeby na siłę trochę może siedzieć do końca produkcji z różnych...
I na tych kredytach tak bardzo nie zależy.
Tak, bo pewnie wiem, że i tak będę w kredytach, może nie będzie to sekcja gdzieś tam produkcja czy development, tylko może special thanksy, ale trochę tytułów już gdzieś tam mam wydanych. Jak ostatnio nawet wczoraj ktoś mnie zapytał, to chyba ponad 20.
No właśnie
tak?
Chciałem powiedzieć, że tak jak cię słucham, to żeś maczał ręce w prawie wszystkich poważniejszych polskich grach. Tak,
tak się udało. To...
Pomijając CD Projekt. Tak?
Nie pracowałem przy Wiedźminie, tak.
Jeden z nielicznych deweloperów.
Jeden z nielicznych ludzi w Polsce, którzy pracowali przy Wiedźminie.
Wiem,
a to dlatego, że pracowałeś przy tych drugich seriach.
Tak, dokładnie.
A jak wiemy, tam jest przepływ, także jeszcze nic nie jest powiedziane, chociaż to prawda, taki bardziej naturalny jest tak było z Reda do Techlandu, ale teraz wiesz.
Ale wiesz, gdzieś pomiędzy tymi dwoma gigantami wyrósł Bluber, który ostatnimi ogłoszeniami chociażby, czy osiągnięciami...
Co sobie myślałeś? Czekaj.
Ta historia naprawdę, to jest historia...
Czekaj, bo Piotrek na pewno nas ogląda. Co sobie myślałeś
od zera o Bluberze
w okolicach Basement Crawla?
Szczerze?
Bo ja nienawidziłem.
Nie, to mówię, to nienawidziłem. To jest trochę inna z Bluberem. Jest wcześniejsza chyba, jeśli dobrze pamiętam. Bo chyba przed Basement Crawl wyszła gra na festiwal Chopinowski, na jakąś równą rocznicę chyba związaną.
Coś takiego, tak.
Chopin Music Maker, Music czy coś Maker. Takiego, tak. I to był mój pierwszy kontakt z Blueberrem tak naprawdę.
Niż ten Basement Crawl, zdaje się, że ten Chopin cały.
Basement Crawl przeszedł w ogóle bez echa u mnie. Tak, to
nie złapałeś się na to, że to była najgorsza gra wtedy na
To dowiedziałem się już później i z tym jest fajna historia, którą pewnie Piotr dużo lepiej opowiada niż ja, bo ona się gdzieś powtarza, a przynajmniej słyszałem ją już od roku w firmie przynajmniej 3 razy. I to zdecydowanie Piotr powinien opowiadać.
No ale Piotrka mieliśmy już, na razie się nie zapowiada, więc musisz ty.
Okej. Nie, najfajniejsze w tej historii jest, bardzo skracając oczywiście, jest to, że naprawdę firma wyciągnęła wnioski z tego, że ta
gra... A nie, dobra, to nam opowiada.
Ta gra, która miała, jeśli dobrze pamiętam, 27 na Metacritic, wyszedł później Brawl, który miał już chyba prawie 70, tam koło ponad 60 na pewno. No i była naprawdę tak, co w branży gier nie jest takie oczywiste, tak, że wydaliśmy grę, która jest w topą i też wizerunkową, jakościową, to zastanówmy się, co się wydarzyło, dlaczego tak się to stało i co możemy zrobić, żeby nasze kolejne tytuły były lepsze. Tak? Gdzieś tam decyzje o tym, żeby Brawla rozdawać za darmo, pewnie dla spółki nie była jakaś najlepsza finansowo, ale spowodowała, że jakby to był taki początek długofalowej strategii, tak naprawdę zmian w Blueberrze, które doprowadziły do tego, że no mogę już teraz oficjalnie powiedzieć, współtworzymy Silent Hilla 2, co znowu jest takim kolejnym krokiem, bo też pewnie pojawiają się pytania, dlaczego Blueberr, dlaczego Silent Hill 2, po co nam ten Silent Hill 2 zrobiliśmy sami.
Tego pytania bym sobie nie zadał.
Absolutnie.
Raczej.
Okej, no to
super. Wow. Naturalne. Super. To w sensie takie kropka na D.
Właśnie, bo naturalne jest i to, że Blueberr jest przy tym projekcie, bo to jest dla mnie naturalne, bo Blueberr zajmuje się grami horrorowymi, filmowymi.
I mi się i to jest to DNA i jest to mocny filar. Żeby był film i był horror, tak? Żeby łączyć te świat.
No dla Blueberra Silent Hill 2, no to jest wyjście do pierwszej ligi tak naprawdę.
I właśnie o to chodzi, tak. I to też jest taki bardzo naturalny krok w tej całej strategii, która zaczęła się od tych nieszczęsnych 27%. Bo tak wydaje mi się, że gdyby nie te 27% na meta, to nie byłoby teraz tutaj nasi Silent Hill 2, tak?
No, nikt by się nie spiął, nikt by dokładnie. nie spiął dokładnie. Za przeproszeniem i nie zaczął robić dobrych gier.
I to też trochę nawiąże do tego pytania, skąd ja się wziąłem w Blueberrze gdzieś, to też jakby długa rozmowa z Piotrem spowodowała, że ja widzę, że ta strategia jest, ona jest jakby sukcesywnie wdrażana od lat, bo tak jak zacząłem, gdzieś tam branża trochę znam, więc też trochę takich insightów, czy tam informacji o Blueberrze poza tam, brzydkie bardzo słowo, procesem rekrutacji, który był też taki dosyć bardzo fajny i nie
cześć,
był taki...
Cześć, tu jest umowa. Zapraszamy.
Tak, prawdę mówiąc tak było, ale oczywiście gdzieś tam miałem jakieś rozmowy z ludźmi, którzy pracowali czy w Blueberrze już od jakiegoś czasu, z których znałem kilka czy kilkanaście lat, czy też samo to, że miałem okazję porozmawiać z większością leadów tak zupełnie na takiej luźnej stopie i to była taki trochę obopólna transakcja. To nie było tak, że Blueberr mnie chce, tylko żebym najpierw sobie porozmawiał z leadami, czy ja się też na to piszę, tak? I to było takie bardzo fajne, pozytywne.
Tak, cześć, takie... od kiedy możesz zacząć? No może od jutra to nie, ale za tydzień.
No, może tak. Oczywiście były tam jakieś delikatne negocjacje, ale to było fajne, że ten proces był taki bardzo otwarty i taki bardzo nastawiony na człowieka po prostu, tak? Nie było takiego, że my cię tu chcemy jako zasób, tylko właśnie, że bardzo konkretnie postawione tak naprawdę, czym miałbym się zajmować, co ja bym w ogóle chciał robić, to też było takie może nieoczywiste, tak? Bo szczerze jakoś tak nie rozglądałem się wtedy za pracą, też miałem taką sytuację, że nie musiałem i naprawdę wyszło to tak bardzo, bardzo organicznie i bardzo naturalnie, że pojawiłem się w Blueberrze.
No to czekaj, ja sobie tak składam te wszystkie, łączę kropki, puzzle składam, czyli tak, generalnie w DNA są filmy, są horrory, Silent Hill nie był dla nas zaskoczeniem, bo domyślaliśmy się i zresztą ta plota to chodziła już bardzo długo,
jasne,
prawda?
Oczywiście.
Na końcu możecie już tak w miarę swobodnie o tym mówić, to jeszcze z tych rzeczy, co pamiętam, co nam Piotr opowiadał, że 3 projekty zazwyczaj tak na przemian się dzieją i 3 lata trwa produkcja gry. Jak długo siedzicie nad Silent Hillem w takim razie?
Pewnie, jak widzieliście, to gdzieś ta współpraca z Konami zaczęła się w 2019.
Mhm. Czyli 3 lata?
Czyli tak niedługo będziecie zapowiadali premierę.
No mocno zaawansowana jest produkcja. No tutaj, jeśli chodzi o datę premiery, no to główna decyzja jest po stronie naszego partnera, czyli Konami. No i tyle w tym momencie mogę powiedzieć, niestety.
Nie będziemy cisnęli. Dobrze, będziemy cisnęli o inne rzeczy.
Zgadza się. No to było tak, żebyście się zorientowali w tych wszystkich punktach. Natomiast zaczynałeś jako designer, teraz jesteś głową produkcji, tak możemy to przetłumaczyć. Czy coś było pomiędzy jeszcze?
O, było naprawdę chyba super epizod i serdecznie pozdrawiam i też jakby trzymam kciuki za wszystkich, którzy pracują w działach testów w całej branży gier i nie tylko.
Bo
przyszedłem przez QA, 5 lat pracowałem w QA-u, siedziałem tam z chłopakami i dziewczynami w okopach QA-owych i też trochę przekrunchowałem swoje przy
najbardziej
różnych produkcjach.
Najbardziej niedoceniane tak, z muzyki.
Super, że to, że to powiedziałeś ty, a nie ja, bo tak dokładnie jest. I mówię to naprawdę z łezką w oku, niestety, bo przeraża mnie tak naprawdę, jak czytam jakieś artykuły, głównie z prasy zachodniej, jak duże korporacje na zachodzie podchodzą do działów testów, jak traktują testerów zewnętrznych.
Dlaczego szczególnie na zachodzie? W Polsce z tego, wedle mojej wiedzy, nic innego tam za bardzo.
To może ja miałem szczęście.
Może wewnętrzne firmy.
To może ja miałem szczęście, jak pracowałem i w Techlandzie, i w CI Games, i teraz też w Blueberze, że trochę inaczej tej firmy podchodziły i też widziały wartość w tych wewnętrznych działach testów.
W CI Games byłeś jako tester, czyli to ty
nie,
byłeś
odpowiedzialny. Nie, w CI Games byłem już szefem studia i starszym producentem, tak.
Bo już miałem nadzieję, że to może ty byłeś tą osobą, która była odpowiedzialna za to, że wiesz, tam były błędy, pamiętasz?
Swoją drogą, to jest ciekawa też historia, bo jeszcze pracując w Techlandzie miałem okazję w dziale testów dostać kopię Snajpera 1 i napisałem raport na ten temat, po czym się dowiedziałem, że fajnie, że ten raport jest, on był mocno krytyczny, ale gra tak naprawdę już wychodzi i przekażemy go firmie.
Fajnie. Tak. Don't call us, we'll call you, klasycznie. Tak.
Natomiast faktycznie to jest taki wątek związany z Q&A, że zazwyczaj jeżeli...
QA, nie Q&A, Q&A, dwie różne rzeczy.
QA. QA. No, tak. Jeżeli jest jakiś ogień, jeżeli jest jakiś dym, to jesteście na pierwszej linii frontu. Ten dział obrywa zawsze najmocniej i chyba też jest takim działem, który jest często traktowany jak taki chłopiec do bicia.
Niestety tak. Ale ja może podam dwie takie anegdotki, które jakby trochę mam nadzieję, że osobom gdzieś tam decyzyjnym, czy też ta branża się na tyle zmieniła, że tych nowych firm, które tworzą gry, mamy naprawdę już bardzo dużo i jest ich coraz więcej, to naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby zmienić to postrzeganie tego działu QA, że to nie jest tak naprawdę rzeczywiście gdzieś tam na jakiś koszt tak naprawdę, czy też to są osoby, które być może niepotrzebne są w tym etapie produkcji. Naprawdę doświadczony dział QA to jest na wagę złota. To są ludzie, którzy po prostu potrafią wyciągnąć produkcję. Ja pamiętam chłopaków z QA, którzy naprawdę potrafili poświęcić czas, nie tylko zajmowali się szukaniem błędów, ale potrafili napisać, patrząc na jakiś feature w grze, potrafili napisać do tego kilkustronicową dokumentację i pójść do dewelopera, do programisty, do designera i powiedzieć: ej, słuchaj, nie gra się w to fajnie. Ten feature naprawdę jest mocno średni. Czy myśleliście, żeby to zrobić tak? Chłopaki się dali do tego. Ty, no rzeczywiście, masz rację.
I oni później, to, tak? Później tacy QA-owcy lądują jako...
Tak, no, ja miałem to szczęście i tutaj mam kilka takich bardzo pozytywnych przykładów, gdzie jeszcze pracując w Techlandzie, już w Warszawie na stanowisko szefa studia, oczywistym jakby taką ścieżką rozwoju było to, że przykładowo jeśli potrzebujemy level designerów, no to mamy przynajmniej kilka osób w QA-u, które już znają edytor tak naprawdę, potrafią z nim pracować. No to po co gdzieś tam prowadzić długo trwający proces rekrutacji na przykładowo na junior level designera? Pogadajmy z QA-em. Gdzieś tam zawsze też jest tak, że no to paradoksalnie jest najprostsza metoda wejścia w branżę. Tak? Mieliście już kilka tutaj spotkań z ludźmi i podejrzewam, że to się powtarza jak mantra. Tak? Że jak
ja to też
zacząć,
zawsze powtarzam jak mantrę, że jest to najlepszy sposób.
Tak, aczkolwiek to też nie jest takie oczywiste, no bo to nie wystarczy powiedzieć, że gram w gry i będę grał w gry, to też jest takim gdzieś tam odlapowane
hasło. Chodzi o ten punkt zaczepienia,
bo mam pomysł na grę, to też.
Tak,
mam pomysł
na grę. Tak. To takie maile kiedyś były dosyć częste, teraz już trochę mniej, tak? Cześć, mam 11 lat i mam taki pomysł na grę i czy moglibyśmy ją zrobić?
Cześć, mam 31 lat i mam taki pomysł
na grę. Tak, to teraz rzeczywiście, teraz tak jest. Wcześniej był ten próg wieku mocny.
Jestem Jasio i mam 31 lat, tak?
I mam dosyć mieszkania z rodzicami.
Tak, teraz zrobię sobie
pomysł na grę. Zróbmy to. Znaczy to też właśnie była ta druga część tego pytania, czy bardziej tematu, o którym rozmawiamy, że dział QA...
Tak radził. Tak radził.
To jest dobre miejsce, żeby zacząć.
A czy jest jakieś inne twoim zdaniem dobre miejsce, żeby zacząć? We współczesnych czasach? My oczywiście mam odpowiedź na to pytanie, ale jestem bardzo ciekaw, co ty byś powiedział.
Czasy się mocno zmieniły. Ja gdzieś tam pamiętam właśnie z perspektywy tych 20 lat, że kiedyś to rzeczywiście był głównie QA, tak? Kiedyś rzeczywiście, no też nikt nie wiedział, jak te gry trzeba robić, tak? Teraz jest tak, że no jest tych, te firmy się porozrastały, tak jak mówiliśmy przykładowo o tym, że zaczynając w branży mieliśmy zespół 30-osobowy, a teraz mamy firmy, które zatrudniają 400-1000 osób w Polsce, tak? Kiedy 20 lat temu cała polska branża liczyła 300 osób, tak? A teraz to jest kilka przynajmniej firm w Polsce, które zatrudniają już tyle osób.
10 tysięcy osób zdaje się, że obecnie jest w branży.
Chyba już nawet więcej, jeśli pamiętam.
Tak. 12. Już 12? Tak, że to jest jakoś tak, 12.
To już teraz trudno policzyć, bo
to
naprawdę...
poszło w ciągu 2 lat ostatnio. Tak. 4 tysiące w 2019 bodajże, bo było 4,5 tysiąca i 500 firm.
I tak naprawdę ten próg wejścia się, i to nie jest złe słowo to, co teraz powiem, mocno obniżył, ale w tym takim pozytywnym znaczeniu, bo kiedyś rzeczywiście trzeba było się poodbijać, próbować przez QA, przez jakieś kontakty, znajomości.
Albo napisać na ogłoszenie, tak. Hej, szukamy designera.
Tak, dokładnie.
I przychodzisz i oni ci mówią, hej, możesz zacząć od jutra?
O pół roku, tak.
Tak, ogłoszenie. Ogłoszenie, to jest słowo klucz. Ogłoszenie w prasie anonsy, reklamy.
O!
Widzisz, reklamy. Widzisz ogłoszenie
kolega,
drobne?
Kolega
Nałęcz. Nie. Drogie, wypasione, wysokobudżetowe filmy teraz przed wami.
Profesjonalnie coś takiego to się nazywa segway, czyli podprowadzenie. Reklamy.
No już, zobacz, znowu.
No już.
Dzisiaj nas biorą z zaskoczenia.
Cześć, tak, z zaskoczenia, także trochę nas to przestrasza.
To prawda.
Ponieważ tematem dzisiejszego odcinka są horrory.
Tak jest.
Ja to na przykład nie lubię horrorów i się boję horrorów w grach. Wczoraj oglądałem, czekaj, co tam? A, bo teraz jest taka nowa moda, nie wiem, czy to będzie w Silent Hillu. Pewnie nie, bo robicie remake, ale robienie horrorów z kamerki, takiej udającej kamerki GoPro zaczepione. Nie wiem, czy zauważyłeś. Już dwie takie produkcje widziałem i rzeczywiście robi to kolosalne wrażenie, bo nadaje takiego... niesamowicie realistycznego twistu temu wszystkiemu. Tak to się przestaje robić gra, a zaczyna się robić rzeczywiście przekaz.
Ja tak, znaczy mówię. Patrzymy na takie trendy. Pewnie jak już widzieliście zapowiedź Silent Hilla 2, no to i też tutaj nasz dyrektor kreatywny i lead designer Mateusz Lenart się wypowiadał. No my mamy kamerę tak naprawdę nad ramienia, tak? Mhm. To też jest zmiana w stosunku do oryginału. Więc nie mamy tutaj kamery pierwszoosobowej. Też chcieliśmy jakby wykorzystać tę kamerę z zapleców bohatera, żeby móc pokazać całą postać tak naprawdę. Ona też gdzieś powoduje, że to pole widzenia jest trochę inne niż w grach FPP. Mhm. I to też nam pozwala jakby zastosować trochę inne elementy właśnie horroru.
Ja też trudniej się straszy, jak masz kamerę zewnętrzną niż jak masz wewnętrzną?
Inaczej trzeba do tego podejść. Gdzieś tam trzeba pamiętać, że zawsze gdzieś ten bohater jest w centrum, że też to pole widzenia jest trochę inne, też trzeba pracować inaczej, nie wiem, z pokazywaniem przeciwników na scenie, czy z jakimiś elementami, które gracza powinny zaskoczyć, albo może nie powinny zaskoczyć. I na pewno to jest... To są trochę dwa różne podejścia tak naprawdę. No my z powodów też artystycznych zdecydowaliśmy się na tą kamerę właśnie z nadramienia. To też nam właśnie, tak jak zacząłem od tego, pozwala jakby pokazać głównego bohatera, też jego animacje, też to, jak on reaguje na otaczający świat. I to myślę jest dla tej produkcji bardzo dobra zmiana.
No tak, no bo w sumie zaczynaliście od takich horrorów, czy Bluebird zaczynał od horrorów z pierwszej perspektywy.
To jakby logika podpowiada, że łatwiej jednak jest straszyć, kiedy masz bardziej ograniczone pole widzenia i to możesz się właśnie
to
bawić.
To jest bardzo ciekawe, to właśnie ta perspektywa, prawda? Jak tutaj wystraszyć skutecznie, no bo też jaki jest, no nie wiem, czy problem, czy to jest właściwe słowo, ale jaki jest kłopot, który stoi też przed twórcami horrorów, to, że są tak zwane jumpscary. Przechodzisz pierwszy raz, to działa, a przechodzisz kolejny raz, to już gdzieś tam możesz się podświadomie spodziewać, że w tym momencie będzie strasznie i to już nie jest wtedy tak straszne, jak za pierwszym razem. Jak zrobić horror, który faktycznie działa?
Właśnie, jak złamać konwencję? Bo ja mam też
powielokroć.
Ja mam też troszeczkę tak jak Radek, znaczy... to a degree, do pewnego stopnia, bo tak jak mówię, ja nie lubię horrorów, bo się nie lubię się bać, ale znam ten język na tyle i znam ten świat na tyle, że tak samo jak oglądam serial, oglądam horror, jesteś w stanie przewidzieć, w którym momencie będzie ten jumpscare, tak? I to tak z dużym prawdopodobieństwem, jak horror jest słaby, to jesteś w stanie powiedzieć teraz i w tym momencie ci się wydarzy ten jumpscare.
Tam kątem oka coś przelatuje.
Bo on jest już tak, tak podprowadzony, że w jaki sposób straszyć, nie robiąc tych sztuczek, których wszyscy się spodziewają.
To ja, odpowiadając na to pytanie, tak trochę zacznę przewrotnie. Ja też nie lubię horrorów z tego samego powodu, o którym ty powiedziałeś. Czyli gdzieś w pewnym momencie, i to była chyba połowa lat 90. i początek 2000 pewnie, był taki przesyt filmów, które właśnie, jak się mówiło horror, to właśnie były jumpscary. I to nie jest dobry moment. To nie jest dobry motyw właśnie, bo to się robi w pewnym momencie oczywiste i to jest takie bardzo już oklepane. Ale my od tego odchodzimy bardzo mocno, tak? I ta różnica, którą teraz robimy, jeśli chodzi o naszą najnowszą produkcję, pracujemy na Unreal 5, tak?
Właśnie chciałem się zgadzać, w jakiej technologii pracujecie.
Robimy grę na PlayStation 5 i peceta i możemy wykorzystać dźwięk przestrzenny. To też nam bardzo ułatwia budowanie atmosfery i to, że mamy właśnie jeszcze słynną Silent Hillową mgłę, tak, na Unreal, która wygląda przepięknie. Widać było ją częściowo na pokazanym trailerze. Wystarczy, że gdzieś tam w tle, w mgle coś zamajaczy. To nie musi coś być właśnie taki klasyczny jumpscare, że coś przed graczem przebiegnie. Albo nagle, ja tego osobiście bardzo nienawidzę w filmach i w grach komputerowych, że siedząc w nocy, grając, nagle mam jakiś bardzo głośny dźwięk, bo tak, tak? Czy trzeba budować po prostu atmosferę, tak? Umiejętnie budować atmosferę, budować ten nastrój muzyką, dźwiękiem, a mniej właśnie jumpscramy. I my, mówiąc o Silent Hillu dwójce, mówimy, że jest to horror psychologiczny, tak? To nie jest właśnie taki klasyczny horror właśnie, gdzie straszymy jumpscarami, tylko właśnie budujemy atmosferę, poruszamy trudne tematy i raczej idziemy w tym kierunku.
Czyli mgła jest jakby takim, no, jednym z narzędzi, a nie tylko jakby obejściem technologii, tak? No właśnie, że zakrywamy coś mgłą, żeby nie było widać.
Obejściem technologii.
Tak,
to... We współczesnych czasach to się staje narzędzie do budowania atmosfery, już takie świadome, prawda?
Tak, zdecydowanie tak.
A powiedz mi, na ile jesteście i na ile czujecie się skrępowani materiałem źródłowym? Na ile jesteście w stanie zrobić tę grę po swojemu, a na ile musicie się w jakiś sposób, no nie chcę mówić skłaniać kark, bo to nie jest w takich kategoriach, ale jakby iść na ustępstwa i iść na kompromisy z własną wizją artystyczną. Jakby... O, jakie ładne zdanie mi wyszło, takie mądre, nie?
Tak, bardzo, bardzo. Czy jesteście zakładnikami?
Intellectual.
Czy jesteście zakładnikami formatu?
Czy jesteście zakładnikami formy?
To jest o tyle trudne, że my naprawdę mamy dużą dowolność, tak? Ale musimy pamiętać o dwóch rzeczach i może zacznę od tej paradoksalnie, nie wiem, czy nawet nie trudniejszej. Od premiery oryginalnego Silent Hill 2 minęło już 21 lat. I patrząc na to, że to była gra z ograniczeniem wiekowym 18, my jesteśmy jeszcze przed całym procesem, więc zakładam, że tutaj będzie dosyć podobnie, jeśli chodzi o tą nową odsłonę. To mamy dwa pokolenia graczy, którzy nie widzieli tej gry w ogóle. Oni nie słyszeli bardzo często.
Nie wiedzą, co to jest Silent Hill.
Dokładnie, więc to jest jakby trudne, że z drugiej strony mamy bardzo oddanych fanów, którzy naprawdę pamiętają i budują ciągle wizerunek tej gry, Silent Hill 2 jako gry kultowej. Mhm. Czyli z jednej strony naprawdę jest rzesza fanów, pewnie nawet większa, którzy o tej grze nic nie słyszeli, do których musimy dotrzeć, a z drugiej mamy właśnie graczy, którzy pamiętają tą grę jako grę kultową, jako grę właśnie jeden z wyróżników tej generacji na PlayStation 2. I szczerze, mieliśmy taką ciekawą rozmowę z kilkoma osobami akurat z większych firm, które tworzą gry. I wszyscy grali w Silent Hill 2. Ja przyznam się szczerze, że nie grałem akurat w Silent Hill 2 z racji tego, że to była gra na PlayStation 2, dopiero później, rok później chyba wyszła wersja pecetowa. Ja byłem od zawsze mocno pecetowym graczem, grałem w trochę inne gry. Silent Hill 2 dopiero zagrałem rok temu, jak zdecydowałem się dołączyć do...
Atari czy Commodore?
Commodore, oczywiście, że...
No, swój chłopak. No,
wiadomo.
Końcówka sezonu.
Końcówka sezonu jest mocna. Tak, wiesz, tak, sami tak. Atarowcy przyłażą.
Nie, no to własna osiedla była, to nie.
Ja tutaj trzymam specjalnie dla nich kupę bardzo tego dobrze. Węgla, żeby, dobrze, mieli, żeby dobrze. Mogli sobie wziąć do komputera.
Ale teraz jest w cenie.
Wiesz, swój chłopak.
Że Commodore 64 rządzi i nie było żadnego lepszego komputera.
Potem wracają, Amiga, potem Amiga. Tak, była, tak, potem Amiga.
Naturalne
przejście, ewolucja.
Byłem graczem pecetowym i stąd nie ominęło właśnie Silent Hill oryginalny, ale mieliśmy taką rozmowę z kilkoma osobami z zagranicy, gdzie ten dostęp do konsol był dużo łatwiejszy. Wszyscy pamiętali Silent Hill 2, ale jak zapytaliśmy tak naprawdę, co z niego pamiętają, no to już był problem.
Mgłę. To, że było dużo zakończeń.
Pewnie tak.
Jak przez mgłę.
I też nie wiem, na ile próbowaliście na przykład ostatnio grać w gry, nie chcę powiedzieć swojego dzieciństwa, ale tej dwudziestki. Nie, jest już tak.
Ja mam twardą zasadę. Ja nie lubię retro, dlatego zaczynaliśmy z programem o retro. Tak. Dlatego, że ja już w te gry grałem. Mam taki, zawsze taką, ja już w te gry grałem.
To nas ugruntowało.
Nie chcę sobie psuć z nich bardzo wspomnień, dobrze, które mam.
Ja próbowałem ostatnio grać w moją kochaną grę, czyli w Baldur's Gate'a.
Który jest w sumie tak dobrze się zestarzał, znaczy proste
tak, jak na gry,
dalej są
dokładnie
jakby,
tak, ale to już od strony wizualnej już było nie to, mówię o oryginalnym jedynce i dwójce, ale z Silent Hillem jest o tyle chyba, nie chcę nazwać to jeszcze problemem, jeśli chodzi o elementy gameplayowe, no jednak zmieniło się to, czego oczekujemy od gier na
właśnie,
to, tych 20 lat.
Dokładnie to było moje pytanie związane z kombatem oczywiście, tak? No bo kombat w Silencie był niesławny. Był niesławny, ale jednocześnie był też z tego samego powodu słynny, bo z jednej strony był niezwykle trudny, jak to się mówi, junky, niewygodny, niecelny, co sobie zażyczy wujaszek, ale jednocześnie to była też troszeczkę siła tej gry, tak? Tak, tak. Wszyscy powtarzali, że to, że tak ciężko jest wycelować przeciwnika, to, że tak ciężko jest z nimi walczyć, to stwarza w tobie dodatkowy layer of fear, że tak powiem.
Dobra.
Dodatkową warstwę strachu. No, w sumie to właśnie rozszyfrowałem tytuł tutaj, tak, skąd się wzięło layer of fear. Więc dodawało to tą kolejną warstwę. I teraz wy stoicie w bardzo trudnej sytuacji, bo to jest dokładnie to, co żeś powiedział. My oczekujemy, jako gracze w XXI wieku, oczekujemy, że ten system nie będzie niewygodny w użyciu. Jednocześnie troszkę musi być, żeby zachować to DNA gry. Więc w jaki sposób wy do tego podchodzicie? Co zrobicie, krótko mówiąc, na przykład z kombatem?
To nie tylko jeśli chodzi o kombat. Tak zupełnie pytanie do was w takim razie, tak przy okazji. Kiedy ostatnio, znaczy być może nie jesteście najlepszymi odbiorcami tego pytania.
Mało gramy w gry, wiem.
Bo właśnie dużo gracie w gry, tak paradoksalnie. Ale kiedy pamiętacie taką swoją ostatnią sesję do trzeciej nad ranem grając w jakąś grę, tak? I żeby to powtórzyć dużo bardziej intensywnie, tak?
Kiedyś, nie no, wczoraj nie było do trzeciej, musiałem pójść o drugiej spać.
Tadeusz jest dobrym adresatem tego pytania, jestem
słabszy. Musiałeś pójść o drugiej spać, kiedyś tak nie było. Te 20 lat temu pewnie. No. I tych sesji było...
Czy musiałem wstać dla was. No.
Dziękujemy za poświęcenie. Ale tych sesji było kilka w miesiącu albo kilkanaście w miesiącu te 20 lat temu. A teraz ten średni czas z grą, który spędza współczesny gracz, się bardzo skrócił. Tak? Oprócz tego gdzieś tam my jako gry bardzo walczymy z innymi mediami o czas właśnie gracza, tak? Mamy z tych samych platform streamingowych mamy kilka, jeśli nie kilkanaście, do kilku mamy przynajmniej dostęp, więc też musimy tak myśleć o tworzeniu gameplayu w grze, że to są raczej właśnie krótsze sesje, że nikt nie siądzie tam na 2-3 godziny.
To jest taka formuła bardziej serialowa, nie? Takie podejście...
A ja bym powiedział nawet jeszcze bardziej tak, epizodyczna. W tym
epizodyczna.
Na zasadzie obejrzenie sobie odcinka, tak? Jakiegoś serialu, bo masz te 20 minut załóżmy.
W jaki sposób do tego podchodzicie od strony koncepcyjno-designerskiej?
To zaczęliśmy tak naprawdę od tego, że po pierwsze nie mamy takich ograniczeń, chociażby już silnikowych, jak było 20 lat temu. Mogliśmy przebudować część leveli, nawet mocno je unowocześnić, jeśli chodzi. Chcemy oczywiście zachować ten wierność
oryginałowi. Pewnie trochę jakiegoś
ale też jeśli pamiętamy tą pierwszą część, to nawet jak mieliśmy jakieś elementy budynków, no to był zazwyczaj długi korytarz, tak? Mhm. Teraz technologia pozwala nam na to, żeby, nie wiem, dana lokacja, no to był rzeczywisty budynek tak naprawdę, który jest bardzo wiernie odwzorowany i to nam już mocno pozwala na to, że te sesje gameplayowe, no to nie musi być jeden długi korytarz, który powtarzamy, bo save'ił gdzieś na początku, a kolejny jest przykładowo 45 minut dalej, tylko możemy tutaj te segmenty gry podzielić na trochę krótsze epizody. A gameplayowo to też trzeba pamiętać, że jakby, i fajnie, że o tym powiedzieliście, no, że my nie gramy tutaj jakimś superbohaterem, tak? Że zwykły człowiek jest to James, który nie ma takich
jakichś James zdolności. Nie Bond.
Tak, dokładnie. No i też, no, co z jednej strony powoduje, że oczywiście musimy sprawić, żeby ta walka była dobra i żeby ją współczesny gracz tak naprawdę odebrał jako coś, co go nie frustruje, ale z drugiej strony no, to nie jest Call of Duty, które teraz wychodzi właśnie.
Ale tak? Paradoksalnie fajnie, jeżeli rozmawiamy faktycznie o czasie trwania gry, to Silent Hill 2 oryginalny trwa około 8 godzin. Jak będzie z remake'iem? I jakie masz podejście w ogóle do czasu gry?
Bo, właśnie, bo wiesz, ciekawe pytanie. Idziemy... Czy uważasz, że gry powinny być...
Ile powinny trwać?
4 godzin, taki 6 przebieg. Godzin, mm-hmm. 8 godzin. Mówimy teraz o singlowych grach ze story, tak? Bo, nie, bo wiadomo, multiplayer to jest zupełnie inna...
Gracze oczekują RPG ale... 100 godzin plus, a tak naprawdę oczekujesz? Jak ty uważasz?
I czego byś chciał?
Żeby gra była dobra, po prostu, tak?
A, to jest
nie, takie... Nie, nie ma znaczenia.
Nie,
dla mnie
nie
jest
uważasz, to, że
jeśli jest naprawdę... Czuję, że jest to super fajna opowieść, która mnie wciąga na 4 godziny, to dla mnie jest to okej. Okay. Jeśli oczywiście nie ma za tym jakichś obietnic niespełnionych, tak, że to będzie gra na 8 godzin.
Open world.
Open world, a później się okazuje, że są to 4 godziny, było kilka takich przykładów, to nie. Jeśli jest to naprawdę bardzo ładnie zbudowana i wizualnie, i narracyjnie opowieść, która naprawdę cię pochłania na ten, nawet, że ją przejdziesz w jeden wieczór, to jak najbardziej jest okej. Okay. Ja ostatnio na przykład grałem sporo, jeśli chodzi o nowe produkcje w Straya, tak? Co jest może takie zupełnie nie mój klimat, ale to jak tam jest zbudowana ta opowieść, jak jest stworzony świat, no to gra mnie bardzo mocno wciągnęła. I nie mam tu jakichś takich oczekiwań. Oczywiście gdzieś wiele godzin poświęciłem grając w World of Warcraft czy Wiedźmina III, ale nie przeliczam tego tak, że nie wiem, zapłaciłem 200 czy 300 zł za grę, to się musi zwrócić, tak jak to gdzieś tam była dyskusja parę lat temu, która się zaczęła, przekładania na koszt biletu w kinie, tak? Nie, tutaj no, na szczęście z reguły jest tak, że te mniejsze, krótsze gry, no są oczywiście mniejsze kontentowo, ale nadrabiają właśnie fabułą czy jakością wizualną chociażby.
Wiedźmin 1 będzie remake'iem Silent Hill. Tak. Ma, doczekał się również remake'u, ale czy to oznacza, że skończyły się pomysły na gry, na oryginalne IP, czy faktycznie chcemy odświeżyć te swoje wspomnienia i przenieść je na współczesne platformy?
Jest nam daleko od branży filmowej właśnie, która pokazała tak naprawdę, że na chyba 10 czy 15 największych hitów kinowych to ostatnich lat, to tak naprawdę jeden był nowym IP, a pozostałe to były sequele czy prequele. I podobną rozmowę mieliśmy ostatnio z przedstawicielami dużej agencji, akurat z branży filmowej ze Stanów, którzy wprost mówią nam, że branża filmowa coraz częściej będzie sięgać do gier, bo my jesteśmy dla nich świeży, my jesteśmy czymś nowym, tak? U nas są te pomysły. A myślę, że w branży gier to, że pojawia się tych remake'ów może więcej niż w ostatnich latach, to raczej jest chyba spowodowane tym, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli że jest ta zmiana pokoleniowa, tak? Właśnie chociażby nawet dla Wiedźmina 1, o którym wspomnieliście, w przypadku Silent Hill o tym mówiłem, to są dwa pokolenia graczy i też no, to jest dużo szerszy krąg niż ci korowi czy hardkorowi fani, tak, którzy pamiętają tego Silent Hilla sprzed 21 lat, bo oni teraz mają no, pewnie około 40 lat albo już często więcej.
No ja się nie będę napinał. Mnie wasz Silent Hill będzie tym pierwszym Silent Hill.
Bo jest starcem, ale właśnie, bo tutaj dotknęliśmy jeszcze jednego problemu, który wydaje mi się, że przed zakończeniem programu będziemy jeszcze w stanie omówić. Ostatnio, wczoraj przeczytałem tweeta jednego z naszych wspólnych kolegów, który ma już dzieci, który napisał, że w klasie mojego 14-letniego syna nikt nie gra w gry singlowe. Wszyscy grają tylko i wyłącznie w multiplayery. Nie boisz się, czy Bloober się nie boisz, że jesteście wymierającym gatunkiem? Nie lepiej zrobić game as a service? Nie lepiej zrobić, wiesz, kolejnego Fortnite'a?
Po pierwsze, jeśli chodzi o Bloobera, no to naszą siłą jest ta opowieść, tak? To jest właśnie to budowanie tego
horroru. Ja to wiem, ale właśnie to jest pytanie. Kwestia, czy wasza siła to nie jest siła na niszę? Tak?
Nie, bo...
Starców.
Dla tych starych koni, wiesz?
Zdecydowanie nie, bo...
Dlaczego pokazujesz na...
bardzo dobrze.
Starych ludzi.
Tam, na starych ludzi, tak, bardzo dobrze.
Dobrze.
No średnia wieku współcześnie gracza czy graczki to jest 34 czy 35 lat, tak? Więc ja rozumiem, że jak mowa o tutaj 14-letnich graczach, no to jest to zupełnie inne pokolenie. I no na pewno oczekiwania tych graczy, którzy jakby budują tą średnią i są naszym głównym odbiorcą, no to ona jest właśnie w granicach tych 30, 40, nawet więcej lat. I myślę, że ci gracze bardziej oczekują jakiejś dorosłej opowieści. Oczekują właśnie bardzo fajnej fabuły, takiej gry singlowej właśnie, którą mogą sobie na chwilę wieczorem uruchomić. I przejść kawałek, ten epizod.
I nisza dla starców.
Ale jest to bardzo atrakcyjna nisza.
A to nie wątpię, to w ogóle wiesz. Tak. Tak samo jak Eurotrucki wszystkie też.
My oczywiście gdzieś tam nie wykluczamy jakiegoś rozwoju, tak. Gdzieś tam badamy też jakieś elementy związane być może, co w przyszłych naszych grach moglibyśmy zrobić, żeby one były trochę bardziej mainstreamowe, jeśli chodzi o Game as a Service. Stąd chociażby też takie działania, jak przeszliśmy na Unreal 5, tak, gdzie pierwsze layersy to był silnik Unity. I pewnie będziemy też eksplorować tematy związane z jakimiś elementami multiplayera właśnie i niekoniecznie oczywiście PvP, może coś asynchroniczne, jakieś elementy, no bo to też jest gdzieś, rzeczywiście widzimy, że to, ten rynek gier się zmienia, no ale na tą chwilę nasza opowieść, tak naprawdę gry, które opowiadamy, no to bazują bardzo mocno na silnej fabule, na horrorze psychologicznym właśnie.
Chcę wierzyć w to, że Bloober jako firma mocno związana z kinematografią, jakby nie było, tak. Prawda, przez osobę Piotrka i też przez wasze produkcje, troszeczkę wejdzie w buty tej firmy, która będzie tworzyła właśnie gry jako film, mhm. Tak? Bo wydaje mi się, że tam jest wasze miejsce, tam się widzicie, jakby nie było, ale że też to jest to miejsce, które się będzie mocno rozwijać przyszłościowo. Tego wam życzę, a teraz musimy cię jeszcze troszeczkę upokorzyć na koniec. Jeżeli się nie poczułeś upokorzony jeszcze przez naszą rozmowę, byliśmy złośliwi, chamscy, często.
Ostatni raz tu jestem, ostatni raz.
Ale więcej rozlej wodę.
Nie mów tak, bo to wcale nie jest tak.
Mieliśmy jeszcze takiego w programie, żeby tam stał gość, wylał wodę i poszedł.
Właśnie. Fuch na twarz. To by było dobre zakończenie sezonu. Tak. Mieliśmy już paru gości, którzy pojawiali się więcej niż jeden raz. Wcale nie jest wykluczone, że ty się tutaj też jeszcze... Więc wiesz, nie zarzekaj się. Powiedz w takim razie, oprócz tego tutaj...
Będziemy cię prześladować jak koszmar.
Bezczelności w stosunku do prowadzących, którzy są dla ciebie uprzejmi, mili i grzeczni. Jaką miałeś największą branżową wtopę?
Poza tym występem?
Tak, to jest z wami. Oklepany żarcik, wszyscy
to 133 odcinki to słyszymy.
Okay. 133 raz to, żeśmy usłyszeli, to już jest niesmaczne. Jest wtopą jest robienie żartu o tym, że bycie w tym programie jest wtopą.
Dobrze, tak. Dobrze, rozumiem. Tak, to było słabe z mojej strony, przepraszam.
Nie, dobrze.
To wrócę chyba do historii QA-owej, tak? Gdzieś takich doświadczeń, bo też no, specyfiką pracy w QA jest to, że często jest to jakaś tam loża szyderców troszeczkę, wiadomo, z różnych powodów. Ale pamiętam taką historię do tej pory, tak naprawdę, mimo że upłynęło już tych lat kilkanaście, testowaliśmy grę, którą na naszym silniku robił jakiś zewnętrzny partner. No i wiadomo, to już była późna godzina, język czy żarty leciały ciężkie. Było sporo żartów na temat gry, w którą właśnie gramy. Nagrywaliśmy filmy tak naprawdę, filmiki krótkie, które pokazywały błędy.
Wiem, do czego to zmierza.
Tak, nie zorientowaliśmy się, że nagrywa się też głos z telefonu. I poszło to na backtrackera. Serdecznie przepraszam chłopaków.
4,5 na 5.
Tak, teraz z Creepy Jarów, a wcześniej z Prominence za to. Oni powinni nawet na to nie zwrócili uwagi, ale do tej pory to pamiętam tych kilkunastu lat.
Co za to było najsłabiej.
Pewnie. Tak, to było zdecydowanie bardzo słabe. Tak,
znaczy,
tak,
słuchajcie, tak. W kategorii branżowych w top, to muszę powiedzieć, że posłanie feedbacku niezamierzonego w taki sposób, to się naprawdę klasyfikuje na dobre 4,5 na 5. Jest to jedna z najlepszych w top, jakie żeśmy zaliczyli w tym w programie, więc gratuluję ci.
Cieszę się, mimo tego, że jest mi trochę wstyd za to.
Zrobić taki w ogóle tutaj sobie z tyłu, taki wiesz, jak będziemy przekładać...
Karteczki, tak.
Dobrze.
Kacper, dziękujemy ci serdecznie. Dziękujemy. Za rozmowę. Była ona arcyciekawa, naprawdę. Jak na zakończenie sezonu, bardzo fajnie. No, merytorycznie. W końcu żeśmy zrobili jakiś merytoryczny odcinek. Radziu, gratuluję.
Dziękuję.
Dobra robota.
Ja dziękuję bardzo
serdecznie. Cóż, do widzenia.
Przyglądam się, czy ronisz łezkę. Nie, chyba nie.
A to ostatni sezon w ogóle, tak? A to ja miałem być miły, przepraszam.
No więc zakończyliśmy sezon. Kacper już naszym gościem więcej nie będzie, jak sami wiecie. Jasne. Tak. Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński, to była wielka przyjemność. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Jeszcze będziemy jakieś podsumowania chyba robić.
Tak, nie? Tak. To zaprosimy.
Do zobaczenia. Podsumowania.
Będziemy.